Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe, w grupach po 2, 3 i 4. Spore odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła. Ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
To była czarna postać, cała cienista. Ja byłam tak przerażona, jak to zobaczyłam. Ja się normalnie trzęsłam ze strachu.
Niezwykłe wizje.
Przestałam być osobą wierzącą, a zostałem osobą posiadającą wiedzę. Ja nie wierzę w to, że jest życie pozagrobowe, tylko ja to wiem, bo tam byłem.
Klątwy.
Jakby na pentagramie taka bestia była. Po tej całej akcji, no strasznie się w życiu mi zaczęło źle się dziać.
Mrożąca krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Przy mikrofonie Marek Sęk i Velios. Zapraszam do spędzenia najbliższej około godziny z kolejnym odcinkiem najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. W dzisiejszym odcinku wysłuchamy kolejnej w historii cyklu Mówią Świadkowie Paranormalnej Spowiedzi, w której dziś jeden z naszych słuchaczy, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Polak, oprócz przedstawienia nam kilku ciekawych zdarzeń z różnych kategorii, podzieli się również swoimi spostrzeżeniami na temat UFO, zjawisk paranormalnych i prawdziwej natury naszej rzeczywistości. Opowie nam również co nieco o swojej drodze prowadzącej m.in. przez kilkadziesiąt książek do głębszego zrozumienia własnych doświadczeń i nie tylko. Zanim przejdziemy do słuchania, pozwolę sobie przypomnieć o stronie Radia Paranormalium www.paranormalium.pl, na której oprócz archiwum podcastów i bazy artykułów czeka na Państwa cała masa różnych innych interesujących treści oraz o forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl, na którym możecie Państwo dyskutować z dala od cenzorskich macek wielkich serwisów społecznościowych. Cały czas oczywiście czekamy na Państwa relacje z dziwnych zdarzeń, a możecie je nadsyłać pod kontakty, które są wklejone w opisie tej audycji oraz będą podane głosowo pod koniec dzisiejszego programu. To tyle słowem wstępu. Czas zatem zaprezentować przygotowaną na dziś paranormalną spowiedź.
Pierwsza sytuacja to było gdzieś tak może gdzieś około 10 lat temu. Na wprowadzenie jestem imigrantem, mieszkam w Stanach prawie 30 lat, mieszkam w Filadelfii. No i wracając do pierwszej sytuacji, to było jakoś chyba może 10-12 lat temu, dokładnie nie pamiętam. No ale to była jedna z takich różnych prac, jakie miałem tutaj mieszkając w Stanach. No i to było, rozwoziłem chleby do jakiejś restauracji w centrum Filadelfii. Pierwsza sytuacja to było coś takiego, że no to była praca na nocy, więc jeździłem, w zasadzie wjeżdżałem do miasta gdzieś tak druga, pierwsza w nocy. No i miałem tam restaurację, ale miałem też różne miejsca takie dość ciekawe w centrum, od różnych muzeów, po hotele, po dość stare budynki w centrum Filadelfii. Oczywiście mówiąc stary, mówię na zasadzie amerykańskiej, czyli pewno 300-400 lat. W każdym razie, no i sytuacja jest taka, że miałem dowóz towaru dość duży, pewno kilka tysięcy dolarów, bułek i chleba do miejsca, które organizuje śluby w centrum. I to jest w takim budynku, nie wiem ile ma lat, pewno z 1700 jakoś, tak?
To znaczy tak gdzieś na około 1700 roku powstał, tak?
No i ten budynek to był budynek w zasadzie u góry, ma pewno chyba 6-7 pięter, to są w zasadzie głównie apartamenty dość ekskluzywne do doktorów, pielęgniarek i tak dalej. Na dole w budynku, jak się wchodzi, jest takie duże lobby, w którym jest dookoła, jest tam może kilka jakichś sklepów, jakieś małe restauracje. W całym tym lobby, to jest dość duże takie pomieszczenie i w całym tym lobby było takie miejsce, taka jakby przystań dla takich security guards, czyli ochroniarzy, którzy pilnowali budynku. No i zawsze byli tam tego. W każdym razie ja wchodziłem do tego budynku i tam przechodziłem przez to lobby, wchodziłem do windy i jechałem na górę do takiej wielkiej sali, w której były te śluby organizowane. zdecydowany. No w każdym razie za tym jakby miejscem tych security guards, czyli tych ochroniarzy, była taka jakby poczekalnia zrobiona w stylu jakby takiej małej biblioteczki dla mieszkańców tego budynku. Na przykład jak ktoś wchodzi, bo to jest jednak centrum Filadelfii, więc jak ktoś wychodzi, na przykład zamawia sobie czy taksówkę, czy Ubera, to tam mógł sobie usiąść w tej jakby małej biblioteczce i czekać na ten transport. Więc no, ja dowoziłem tam w zasadzie towar raz na tydzień, głównie na weekendy, bo tam były właśnie takie organizowane różne imprezy. I wchodziłem tam, przyjeżdżałem tam, to była godziny, były godziny nocne, czyli gdzieś tak między druga, a trzecia w nocy. No i właśnie raz zdarzył się taki weekend, czyli kiedy przyjechałem tam, podjechałem, miałem duże takie zamówienie, załadowałem to, miałem takie wózki, załadowałem do tego i wiozę. No i wchodzę do budynku, przechodzę koło tych dwóch ochroniarzy, tam powiedziałem im hej, cześć i tak dalej. I jak przejeżdżałem za nimi to, i widziałem po lewej stronie, to może było na odległość, może nie wiem, 3-4 metry ode mnie, tą biblioteczkę po prostu. Tam były takie, mówię, były fotele, jakby stół i tam, no i tam przechodząc tego, przechodzę i, no i widzę, że siedzi jakiś gościu na jednym z tych foteli. Siedzi i centralnie tak, że siedział po prostu jak ja się patrzyłem na lewo do siebie i widziałem go, on się patrzył na mnie i ja tylko kiwnąłem głową, nawet nic nie powiedziałem, ale kiwnąłem głową i poszedłem dalej. No i poszedłem dalej i wjechałem tam windą na górę, wystawiłem ten towar, wracam, patrzę już, o już tego gościa nie ma, pożegnałem się z tymi ochroniarzami, wyszedłem do samochodu, załadowałem te moje wózki do tego mojego samochodu dostawczego i wszedłem do samochodu i tak i przychodzi taki moment, taki, nie wiem, nagle się tak w zasadzie zapaliłem papierosa i tak myślę do siebie, mówię, coś mi nie gra po prostu, co jest grane. I dopiero wtedy zacząłem nagle miałem taki po prostu taki, nie wiem, taką kaskadę wszystkiego jakieś tego, co się właśnie stało i dopiero skapnąłem się po prostu, że w ogóle ten facet, który siedział w tej biblioteczce, no w ogóle pierwsze co, dopiero zorientowałem, że on wyglądał jakby był wzięty po prostu, nie wiem, ubrany jakby był właśnie, nie wiem, może nie wiem, coś era jakaś 1800. Na głowie miał taki wielki surdut, miał wielką taką brodę, no długą brodę. Ubrany w ogóle w też taki jakby stary fracking. No i w ogóle wtedy się też zorientowałem, że w ogóle no, cała jego twarz była po prostu taka sina, po prostu dosłownie sina. Jak ja przechodziłem, bo ja przechodziłem tak, no mówię, ja musiałem patrzeć na lewo, żeby go widzieć, jak w ogóle jego twarz w ogóle się nie poruszyło, po prostu tylko jego oczy po prostu podążały za mną. Ja tylko kiwnąłem głową i to było wszystko. I no mówię, to mnie tak mówię, siedziałem w tym samochodzie, tak byłem zszokowany, ale w pewnym momencie, jak spaliłem tego papierosa, mówię, siedziało mi to na głowie i w zasadzie ja nie wytrzymałem, mówię, okej, dobra, nigdzie nie jadę, wyszedłem z samochodu, wróciłem z powrotem do tego, do środka, do budynku, wchodziłem do tego lobby i poszedłem prosto do tych ochroniarzy. I ja mówię, słuchajcie, a tutaj tu był ktoś przed chwilą zamawiał jakąś taksówkę, czy ktoś czekał tego, oni się na mnie patrzą, zdziwieni, nie, tutaj nikogo nie było. No więc, mówię, nie wiem, co powiedzieć, czy to było, czy to był duch, czy co widziałem, nie mam pojęcia. Natomiast, co ciekawe, później spotkałem też gdzieś na jakiejś imprezie wśród polskich imigrantów, spotkałem chłopaka, który pracował tam w tym budynku jako tak zwany maintenance, czyli ta w zasadzie taka osoba od wszystkich jakichś napraw i tak dalej. I on powiedział, że sam słyszał historię o tym budynku, że były tego, ponoć tam nawet ktoś popełnił jakieś samobójstwo, wyskoczył tam chyba z 6. czy 7. piętra. On mi sam powiedział, że jak pracował tam na nocy, to były pewne miejsca, w których się nawet nie zachodzi w tym budynku.
No tutaj różne można jakby wersje wyciągać na podstawie tej historii, bo to mógł być, prawda, jakaś zjawa kogoś sprzed wielu, wielu lat, a mi się to skojarzyło, wie pan z czym, z Men in Black. Co prawda tutaj nie wspomina pan, żeby był ubrany na czarno, ale to jest taka szeroka kategoria tych właśnie dziwnych istot, które wyglądają jak ludzie, ale tak jakby zawsze jest jakiś taki element, który no, nie pasuje do naszej, że tak to ujmę, rzeczywistości. Na przykład ubiór, na przykład sposób zachowywania się, na przykład wygląd, twarz, prawda?
No tak, na pewno. No, to było coś takiego, że mówię, że no, pracowałem, więc wie pan, no, po prostu i robimy to swoje w zasadzie, no jesteśmy ustawieni w tym systemie i tak robimy. I dlatego właśnie przychodzą takie momenty i to mnie tylko właśnie był ten efekt takiego właśnie taki, musiało to po prostu jakoś dotrzeć. Może akurat w tym momencie to krótko trwało, bo on tak jak czasami czytam, to ludzie mają czasami oni dopiero dużo, dużo później dochodzą do tego, natomiast, ale tutaj to było szybko i mówię, tak byłem ruszony, że po prostu chciałem to sprawdzić, więc no, coś tam musiało być, no bo no mówię, no nie sądzę, że goście ochroniarze, którzy tam byli o godzinie 3 w nocy, kłamali, że widziałem kogoś, a tam nie było, no i tak dalej.
No o tej porze, gdyby się ktoś tam zjawił, to byłoby go na pewno słychać, że idzie, prawda? Musieliby zwrócić uwagę.
Tam jest, to jest 3 w nocy, 2 w nocy, tam jest pusto, tam nie ma nikogo, więc... Więc no mówię, to było moje takie chyba pierwsze takie doświadczenie paranormalne.
No tutaj też duże pole do spekulacji otwiera jakby wiek tego budynku, bo pan mówił, że to jest gdzieś tak z 1700, tam któregoś, 1800 któregoś, prawda? Także budynek z dużą historią.
Mógłbym to sprawdzić i nawet mógłbym przesłać dokładnie adres tego budynku. No i mówię, właśnie później ta historia z tym chłopakiem, którego spotkałem i właśnie też, który też słyszał i sam mówił, że po prostu ja nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś energii, czy tego, ale coś musi być, że ludzie czasami czują w jakichś niektórych miejscach takie rzeczy i gdzieś tam jest, po prostu jest, nie wiem, czy to się jakoś po prostu miksują rzeczywistości, czy tego, albo też, czy po prostu czy są ludzie, którzy, no nie wszyscy, nie wiem, mam wrażenie, że nie wszyscy są po prostu tak dostosowani, nie są ludzie, którzy są bardziej jakoś nastrojeni na takie rzeczy lub nie, albo może to jest kwestia przypadku.
No a tutaj też mogło się coś wydarzyć takiego doniosłego, że jakby ta istota się albo nagrała, albo ten człowiek, który tam się pokazuje, no w jakiś sposób jest związany mocno z tym miejscem, dlatego tam jest widywany.
No wie pan co, no mówię, to trudno powiedzieć, ale mówię, to było w zasadzie te na tyle z takiego pierwszego. Więc wie pan co, tak, drugie doświadczenie to było może kilka lat później i to było w zasadzie też, to już nie było w Filadelfii, to wybrałem się z moją byłą dziewczyną, z jej synem, jeszcze kilkoma innymi parami, była tam sytuacja, że mieliśmy wypożyczony dom nad oceanem, to było w New Jersey i to jest, bym powiedział, gdzieś, wie pan co, to już też trochę czasu minęło, nawet nie pamiętam dokładnie miejscowości, aczkolwiek bym powiedział gdzieś tak na południe od Atlantic City, czyli gdzieś tak, no nie wiem, gdzieś tak do pół godziny, do godziny od Atlantic City. No była taka okazja, wybraliśmy się tam na cały weekend, ładna pogoda, lato. To była taka też sytuacja, że byliśmy tego, że no, były dzieci też, czyli tam głównie cały dzień na tego, na plaży, dalej tam zabawy i tak dalej, później powrót do domu, gotowanie i tak dalej. W każdym razie wieczorem była sytuacja, nie powiem, czy nie, nawet nie jestem, nie pamiętam, czy to był pierwszy, czy to była pierwsza noc, czy druga, ale była taka sytuacja, że już wieczór, godzina 8-9 chyba, w zasadzie wszyscy położyli dzieci, już dzieci spały. Tak siedzieliśmy tam, dom taki dość duży, dość duży dom, bo to było na ile, no ileś paru tam było. W każdym razie na ten dom, przy domu był taki zbudowany dek, taki tak na drugim piętrze, że ładny widok na ocean i tak dalej. I oczywiście
tak jakby weekend teraz, to... Teraz jakby po polsku, tak?
Dokładnie. No i wyszliśmy na ten taras i się tam trochę grillowaliśmy, no były też jakieś piwa, nie, żadnych narkotyków nie było, ale były jakieś piwa. No i siedząc tam, w zasadzie, no to chyba ja to oczywiście, znaczy ja na pewno to zauważyłem. Tutaj siedząc na tym terasie, siedzieliśmy, też był wieczór, przypuszczam może godzina 10-11, nie żeby jakoś późno. Więc nawet patrząc na efekt jakiegoś alkoholu, no to nie wiem, może to był moment taki, że może ludzie wypili może po 2-3 piwa, no i poza tym to też pary rodziny, to nie jakieś imprezowe towarzystwo. No i siedząc tam, w pewnym momencie siedziałem i nagle patrzę właśnie, że widzę, że z daleka widzę jakieś światła. I światła, które, wie pan co, no jakbym powiedział, że tak na odległość, spokojnie bym powiedział, może 2-3 kilometry. I te światło, dlaczego ja zauważyłem te światło, bo wie pan co, bo tak siedzieliśmy, ale ja też jestem taki też, że siedzę w towarzystwie, lubię też gadać, ale czasami przychodzę, mam takie momenty, że się tak zadumam, czy tego, i w pewnym momencie zauważyłem, że te światła po prostu one one wisiały wpierw w powietrzu. A te światła, to były światła, więc tak, na odległość bym powiedział, no mówię, 2-3 kilometry, natomiast one się pojawiały też, to były te, one się nie, znaczy świeciły się. W zasadzie cały czas, któreś z nich się świeciło, to były te, powiedziałbym, takie światło, było może z 4-5, więc jeśli to była odległość 2-3 kilometrów, to myślę, że one się pojawiały tam, czasami się pojawiały w odległości, pan co, one się pojawiały w odległości tak między sobą, gdzieś tak między 100 a 200 metrów. I wisiały, to mnie nie było, w zasadzie próbowałem, nie było nawet jakiegoś takiego systemu, w zasadzie w jakim tego, to było takie wszystko takie dość spontaniczne, takie random po prostu, że, ale wisiało, nie tego. I no to była sytuacja taka, że jak ja to w końcu zauważyłem i tak się tego w końcu wszystkim pokazałem całemu towarzystwu, a tam było chyba może 8-9 osób, no i po prostu wszyscy obserwowali, no i one wisiały te powiedzmy tego, ja mówię, no mnie to zastanawiało po prostu, no to nie mogły być samoloty, no a one po prostu tego, czasami znikają, nie tego. No i tutaj to była sytuacja, była bardziej tak, że no nie, to nie było nic spektakularnego, one po prostu sobie tam świeciły, tam ludzie przez jakieś chyba z 10-15 minut ludzie obserwowali, no i wszystko w zasadzie wróciło na normal, więc wszyscy wrócili do tam powiedzmy grillowania, gadania o dupie marynie i tak dalej. Ja tam jeszcze obserwowałem to, ciekawe. No tylko właśnie to mi pokazało też w zasadzie, że co ciekawe, że to mi pokazało też nastaw tak ogólnie naszej cywilizacji, społeczeństwa do takich rzeczy, że w zasadzie coś, co wybiegało poza jakieś tam powiedzmy tego, poza coś, no mówię, coś, co normalnie się widzi. A to chyba tak na 10 minut, nie wiem, czy to jest właśnie tak zwane to, czy to jest to, że jak mówią, że powoli skraca się nam ten tak zwany attention span, że ten, no ale nic, to po prostu było może po 10 minut. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to no mi to chodziło po głowie do tego stopnia, że jak wróciłem do Filadelfii, to sprawdziłem później na mapie, tu minęło czasu już dużo, więc nie pamiętam, mówię, miejscowości, natomiast pamiętam, że dzień po tym, jak, czy po weekend, jak wróciliśmy tego, sprawdziłem na mapie, bo zastanawiałem się, czy może tam jest jakaś jednostka wojskowa, czy tego, no bo jednak Ameryka na tych wybrzeżach jest trochę tych różnych baz militarnych i tak patrzyłem na mapie, mówię, patrząc tam, gdzie byliśmy, więc jestem przekonany, że to nie było nic, no, próbowałem sobie jakoś logicznie znowu wytłumaczyć, czy to mogło coś być, ale nie, nic nie było tam, nie było żadnych jakichś coś, no nic nie mogło, tak, nie mógł być jakiś masz, który by był, to, bo to widzieliśmy z daleka, z 2-3 kilometrów i to wisiało pewno, no nie wiem, na jakiej wysokości, może kilometra, dwóch, coś takiego, z tej odległości, jak widzieliśmy, więc no mówię, to jest taka druga rzecz, jaką widziałem.
A te światła to były jakby osobne obiekty, czy one tworzyły jakąś spójną całość? Jak w ogóle wyglądała między nimi przestrzeń? To była eskadra świateł, czy to światła raczej jakiegoś większego obiektu?
One wisiały, więc to i nad tym też myślałem, choćby z tego powodu, że mówię, w zasadzie wyemigrowałem do Stanów w 95 roku, a w 97 roku no, było bardzo sławna akcja, czyli tak zwane te Phoenix Lights. Nad tym spędziłem dużo, bo no, to mnie zaoferowało i tak trochę do tego porównywałem, więc właśnie czy jest tam jakaś struktura, czy tego? Wie pan co, to jest trudne do powiedzenia, tak, że no nie wiem, czy, żeby to był jakiś trójkąt, czy jakiś taki jakiś V-shape, czyli taki w kształcie V. One na pewno były w miejscach, więc ale nie był tak, żebym jakoś mógł sobie jakoś tak w głowie poukładać jakąś strukturę, to nie powiedziałbym. One po prostu, ale nie było jakiegoś takiego tego, że wie, czy były jakieś interwały, nie. To było jakieś takie, po prostu pojawiało się jedno, dzisiaj i nagle to jedno po prostu świeciło i nagle za chwilę pojawiło się drugie, świeciło, czasami świeciły po 2-3, różnie. Chyba w największym momencie to było chyba z 5-6 świateł, wie, było tego. I to wtedy to by było rozlokowane gdzieś tak na odległości pomiędzy nimi, to by było pewno w dobre kilkaset metrów.
Bo rozumiem, że te światła jak się pojawiały to i znikały i pojawiały się z powrotem, to one cały czas jakby pojawiały się w tych samych miejscach, tak?
Tak, dokładnie. To było to one, więc one się nie tego. To nie było coś tak jak czytam o orbs, czyli takich tych kulach tego, które się tak wolno ruszają, czy to nie. To było w zasadzie w jednym, one się po prostu pojawiały, to nie mówię, nie błyskały, one się pojawiały, znikały, ale no mówię, to nie wiem jak to powiedzieć, więc nie. Jedyne co mogę powiedzieć, porównać do czego, co widziałem, ale to rok temu widziałem, jak jeździłem, trochę zrobiłem takie dość długie wakacje i jeździłem jeździłem po Stanach, jest w Stanach taka miejscowość, się nazywa Marfa w Teksasie. I tam jest takie sławne zjawisko, się nazywa, na to mówią Marfa Lights, czyli Marfa Światła. I to jest w zasadzie, to jest małe miasteczko, które ma może, nie wiem, z 500 osób, które te, no nie wiem, na pustynię. No i to jest zjawisko, które jest zaobserwowane już chyba od ponad 100 lat. I tam jest po prostu coś taka sytuacja, że w nocy, tam jest pustynia, ale też są z daleka góry i tam widać po prostu pojawiają się światła w nocy. I tam były różne teorie, że to są światła, które się odbijały od jakiejś drogi, ale co ciekawe, te światła zaczęły się pojawiać już ponad 100 lat temu, więc tam nie było jakieś, to były czasy, że nie było jeszcze tak jakichś takich dróg rozbudowanych i to tego, ale to mówię, to już znowu trochę odbiegając od tego, co widziałem, to bym tylko do tego czegoś mógł porównać.
A ilu wtedy było świadków? Oni w ogóle jakoś komentowali to, co widzą, czy to on na zasadzie, jakieś światła, no rzeczywiście, i przeszli nad tym do porządku grillowego?
No właśnie dlatego, wie pan co, no to jest co ciekawe, to właśnie to było przejście takiego do tego, ale ja mówię, no to teraz mówię, nie wiem, czy nawet kontynuować dalej z takim szczeciem tego, natomiast ja na przykład mówię, ja teraz widzę powoli, mam 47 lat i widzę po sobie na przykład, że nie wiem, czy po prostu, czy bo jakbym powiedział tak, w zasadzie tak, no, w ogóle urodziłem się w Poznaniu, w Polsce i wie pan co, no co ciekawe, no przede wszystkim to mama mi mówiła jeszcze za małego, jak byłem mały, to w ogóle nie wiem, jak budziłem się w nocy i chodziłem do balkonu, mama musiała uważać, żebym nie otworzył balkonu i wychodził. Po prostu teraz zaczynam zbiegać tego po prostu, jak reaguję na ten temat, bo to się też przerodziło w zasadzie, no mówię, to też nie jest od tych moich wydarzeń, nie wiem, nawet właśnie dlatego zastanawiam się, jak ten. W każdym razie, no ale byłem też zawsze...
Przepraszam bardzo, pan coś pamięta z tych jakby nocnych wyjść, że to tak ujmę?
A wie pan co, no właśnie, to jest też, to są te, były takie momenty, że po prostu nagle mówię, o kurde, co ja tu robię, więc ale wiem, że to tylko, to było za małego, ale później też jak byłem mały, to też dużo chorowałem i chorowałem do takiego momentu, że po prostu do drgawek, gdzie po prostu straciłem przytomność. I jedną rzecz mówię, to są też, mam takie luki z tego całego dzieciństwa, nie tego, natomiast jest to, że jak byłem mały właśnie, czyli pamiętam właśnie w takich dość zapalnych stanach, czy przy drgawkach, czy coś, był jakby taki dziwny sen, który się zawsze powtarzał, ale nie wiem, to po prostu, ten przerażający, to w zasadzie koszmar, ale nawet nie wiem, ciężko mi sprecyzować ten sen, bo to było po prostu chyba jakaś wielka przestrzeń i byłem ja stałem przy jakiejś, to nie było żadnych potworów, tylko ja byłem, stałem ja po prostu przy jakiejś wielkim strukturze, jakimś bloku, ale to było po prostu gigantyczne. To był taki sen, który się powtarzał. Dlaczego teraz tak mówię o tym tego, więc przy jakichś tych doświadczeniach, no to zaczęło się to, jeszcze jedna rzecz, co bym powiedział, co ciekawe, to też tak mówię, tak łączę te wszystkie rzeczy po prostu. W każdym razie, jak przyjechałem do Stanów w roku 95, nie wiem, jak to się stało, ale przypuszczam, to nie minęło dużo czasu, bo to może jakieś 2-3 lata minęły, ale nie wiem, dlaczego zacząłem zauważać i numer 1111. I to kontynuuję dzisiaj. Chyba to, nie wiem, to też te, bo mi kolega mówi, bo ty masz komórkę, to patrzysz, to do tego. Ja mówię, słuchaj, ja wtedy nie miałem komórki, nie wiem, skąd to się wzięło, nie wiem, ale czytałem, próbowałem, czytałem różne tam rzeczy na internecie na temat tego, natomiast nie wiem, jak się ustosunkować do tego.
No, niektórzy ludzie, którym kojarzyła się jakoś jedenastka, kojarzą to z 11 września, prawda? No to też pewne takie różne doniesienia o tak zwanych przeczuciach co do tego, co się może wydarzyć. Też właśnie czasami się pojawiają. Też teraz mam dostęp, jestem pracownikiem czasopisma Nieznany Świat, mam dostęp do chociażby tej bazy, gdzie są publikacje sprzed lat i taka rubryka Dotknięcie Nieznanego i tam właśnie też coś podobno jest o 11 września, jakieś przeczucia ludzi, że się tam z 11 coś kojarzyło i tak dalej.
Całkiem możliwe, chociaż wie pan, mówię, no to trwa do dzisiaj, to widzę tego, chociaż wie pan, no ciekawe, że pan powiedział, bo to jest, mam dobrą przyjaciółkę w Polsce i ona się trochę śmieje ze mnie, bo ona mówi, że jak, no pojawiam, wie pan, prób, próbuję jeździć do Polski na te wakacje, na ile się da, natomiast ona się śmieje ze mnie, bo ja mówię, że ja przyjeżdżam i mówię takie rzeczy i to się później dzieje. Nie wiem, wie pan co, tylko ja nigdy o tym atak nie myślałem. Wydawało mi się, że wszyscy tak mają, ale ja nie mam jakiejś wizji tego. Ja, wie pan co, ja sobie zawsze tłumaczyłem, że to jest jakieś racjonalne myślenie, że tego, ale mam czasami takie sytuacje, że po prostu widzę coś, co się wydarzy w ciągu następnych, nie wiem, to jest takie, nie wiem, to, że widzę coś i widzę, że i po prostu przewiduję, co się stanie i czasami, bo nie jest to zawsze, nie tego, to jest, wie pan co, nie wiem, jak to wytłumaczyć, to jest dziwne rzeczy, no miałem takie przeczucie, to mi nawet sam tego nie wiedziałem, dopiero siostra mi tego powiedziała, jak zaczął się COVID. No to w zasadzie jak zaczął się COVID, nie nawet jak się zaczął, dopiero jak zaczęły się pojawiać jakieś wiadomości. Ja nie wiem dlaczego, bo mi siostra to przypomniała, bo ja jej powiedziałem, bo ja mówię, to będzie bardzo złe. I ona mi to przypomniała o tym, ale ja miałem, to było jakieś takie przeczucie, że wie pan, no słyszałem o tych wcześniejszych jakichś wirusach, nie wiem dlaczego, ale coś z tym po prostu mi, nie wiem dlaczego, ale czułem, że coś będzie z tym tego. No ale i wie pan co, i teraz nawet w zasadzie tak jak już wchodząc właśnie na tą pandemię, bo co ciekawe, to takie no to moje życie jako imigranta, no bo w zasadzie przyjechałem tutaj do Stanów, pracowałem różne prace, dużo też imprezowałem, w zasadzie trochę DJ-owałem, więc też różne eksperymentowałem z różnymi pseudolikami. No i co ciekawe właśnie tak, bo ale no mam 47 lat, człowiek też już dorasta, robi się trochę coraz starszy i w tym czasie gdzieś tak od iluś lat, no już ponad 10 lat mam swój biznes, więc w zasadzie też trochę dyktuję swoje godziny. Przy okazji się rozstałem ze swoją dziewczyną, jestem singlem. No i przyszła pandemia, czyli 2019. No i przyszła pandemia, więc skończyły się imprezy. Wie pan co, nie wiem jak to się stało, ale to było jakoś w roku 2020, to będzie chyba z 3-4 lata temu. Nie wiem co się stało, ale po prostu tam miałem, to już było po tych pierwszych jakichś dwóch doświadczeniach i po prostu nie wiem, coś mnie chwyciło. Po prostu wie pan co, chyba też to była ta pandemia, że człowiek nie mógł wychodzić, nie było w zasadzie życie socjalne, bo ograniczone. A do tego mój biznes po prostu, no bo ludzie nic nie mogli robić, mój biznes polega na tym, że ja sprzedaję tam ciastka dla tam jakiś taki dość duży, jestem częścią drugiej pod względem wielkości kompanii w Stanach, więc po prostu mój biznes mi dodawał tak w kość, że po prostu miałem zapieprz, bo ludzie nic nie robili, więc jak to Amerykanie jedli. Więc imprezy się skończyły.
No Amerykanie jak nie mają co robić, to albo jedzą, albo seks uprawiają, tak też słyszałem.
No, nie będę wchodził na tego, bo mówię, widzę co tu się dzieje i dlatego myślę powoli, żeby robić desant, ale więc wie pan co ciekawe się stało, że właśnie przyszła pandemia, no skończyły się imprezy i coś, nie wiem, człowiek siedział jednak więcej przy internecie i wie pan co, ja głównie siedzę na tej stronie Reddit, tam różne tego, mam swoje konto i tak dalej, wie pan co, i tak jakoś nie wiem czy to jest przypadek, czy nie, czy są przypadki, ale zacząłem wchodzić tam w temat UFO. No tak, i to było jak, ale to było w zasadzie niezależne od tych moich jakichś dwóch jakichś paranormalnych doświadczeń. Aczkolwiek powiem, że od małego zawsze kochałem fantastykę, science fiction. Mówię, no jestem rocznik 77, więc jeszcze już w podstawówce prenumerowałem i fantastykę i jeszcze nie pamiętam, czy to był Fenix, jeszcze, czy takie chyba było czy Fenix chyba, tak? Bo takie jeszcze czasopismo z opowiadania. No ale mniejszy z tym, to i w zasadzie moja pierwsza introdukcja w ogóle z jakimś takim UFO to było, nie pamiętam czy to był Świat Młodych, czy to był osobny komiks, ale pamiętam, że jeszcze jak byłem mały to czytałem, był taki komiks o Janie Wolskim i całej sytuacji w Emilcinie, to była moja pierwsza taka w zasadzie tego, no i wie pan co mówię, teraz mówię, były te dwa doświadczenia, przychodzi pandemia, no i zacząłem i po prostu nie wiem skąd, ale nagle, ale się po prostu kompletnie wkręciłem w ten temat. Mówi, to jest tego, jest, nie, właśnie nie wiem, co jest, z czym to jest spowodowane. Czy jest jakaś relacja do tych moich doświadczeń, czy nie? Natomiast, ale od 3-4 lat, jak wszedłem w ten temat, no to po prostu, też przypomniał pan Nieznany Świat, kupuję tutaj w Filadelfii, jest dostępny tutaj w tym, więc, ale no mówię, doszedłem do tego stopnia, oczywiście zaczęło się od czytania na internecie, zaczęły się podcasty, w pewnym momencie już podcasty powiedzmy, tu już było za mało, więc zacząłem książki czytać i w zasadzie tylko, wie pan, no to jest po prostu, to jest w zasadzie moment, mam trochę wolnego czasu. Nie wiem, chyba rok temu przeczytałem chyba 70 książek na ten temat, od różnych, oczywiście od Jacka Vallée, John Mack, Bud Hopkins, Pasulka, no wie pan co, no kupuję, czytam, chłonę tą wiedzę. Bardzo najbardziej lubię książki takich, w zasadzie takich tak zwanych tych experiencers, bo uważam, że to jest takie najbardziej takie czyste doświadczenia. Dlatego też, że powoli zaczynam łączyć fakty. Zastanawiam się na przykład, czy... No, tylko wie pan co, nie wiem, tak czytam, natomiast nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to jest coś dobre do otwierania. Na przykład zastanawiałem się, czy pójść na hipnozę regresyjną.
No może być tak, tak zresztą jest w niektórych przypadkach, że to zainteresowanie takie żywe ufologią i tego typu tematami wynika z tego, z jakiegoś przeżycia w przeszłości, którego świadek jakby często na takim świadomym poziomie nie pamięta, które gdzieś tam głęboko w pamięci siedzi. Coś czasami u niektórych osób takiego występuje w dzieciństwie na przykład, że ta sfera ufologiczna, czy też szerzej paranormalna, no jakby wdziera się do obszaru postrzegania, do zakresu postrzegania świadka. No i występuje taka jakby taka podświadoma, czy też mniej lub bardziej uświadomiona potrzeba taka naturalna wyjaśnienia sobie tego, tak?
Znaczy, na pewno coś w tym jest, bo wie pan co, to jest, no mówię, jak mówię, że byłem zawsze takim dość dziwnym człowiekiem, albo nawet dzieckiem, no pamiętam chyba bodajże w drugiej klasie podstawówki, jak pytałem się mamy, jaki jest sens życia, gdzie mama po prostu trochę spanikowała, czy nie wysłała mnie do jakiegoś psychologa. No ale co ciekawe, wie pan, no mam 47 lat i no to są cały czas przemyślenia i jakie mnie tam nużą. Nie wiem, bo nie wiem, cały czas myślę, że jeśli przedłużenie tych genów i tego, to jest, myślę, że to jest, trochę mi brakuje w tym wszystkim, albo to jakieś to słabe, ale to są moje przemyślenia. Natomiast, ale już kontynuując ten temat, więc no, zacząłem czytać książki, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że po prostu, że jest dużo informacji, po prostu to, co czytam jest, ja myślę, że dużo jakieś tam jest i dużo jest jakiejś tej prawdy zakamuflowanej w tych całych wszystkich historiach, po prostu tylko po prostu potrzeba osoby, żeby to wszystko poskładała. Powiem tak, więc teraz jak zacząłem, to co ciekawe, teraz to jest ta pandemia i wszedłem w ten temat i po prostu i wie pan, no mówię, pochłania mnie to strasznie, ale no ale fascynuje mnie to, więc czytam, no mówię, no co ciekawe, że czytam o to od Carla Junga, o wszystko, o jakiś consciousness, o różne te tematyka, o tak zwanych tych near-death experiences, o abductions i to wszystko, powoli to wszystko ma jakiś sens. No ale tak teraz luźno poprowadzę właśnie do mojego trzeciego takiego doświadczenia. Nawet, wie pan co, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy bym nawet mógłbym określić to doświadczenie paranormalnym, ale było to na pewno dziwne.
No dla osoby, która jakby całe życie z mniejszą lub większą częstotliwością jakichś paranormaliów doświadcza, to już coraz bardziej przestaje być paranormalna, staje się normalnością, tak? Na przykład dla osób, które całe życie z dużą łatwością osiągają stan OB. Często jest tak, że takie osoby uważają, że wszyscy tak potrafią na zawołanie wyjść z ciała, a tu się okazuje, że no niekoniecznie.
No, ja bym znaczy, no na pewno coś, wie pan, na przykład takich doświadczeń sam nie mam, jeśli chodzi o te out of body experiences. Mogę powiedzieć bardziej moje takie, tego to by bardziej wchodziło z psychodelicznych rzeczy i gdzie uważam, że psychodeliki na przykład zmieniły mnie jako osobę na lepszą, choćby z tego punktu widzenia, że wie pan co, no okej, powiem tak, wylądowałem w Stanach tutaj przez wujka, który był księdzem w polskim kościele, więc pochodzę, wiadomo, z chrześcijańskiej, katolickiej rodziny, ale bardzo szybko odszedłem od religii i w zasadzie i od Boga jako takiej wiary, jakoś nie tego, tak, jakoś to wszystko takie te racjonalne myślenie, to było odejście tego, natomiast psychodeliki sprowadziły mnie z powrotem, ale już nie na stronę religii, tylko bardziej na stronę bardziej taką spirytualną, więc mówię, tak jakbym powiedział, nie wierzę w Boga, natomiast wierzę, że jest coś, tu nie nazwałbym tego Boga i uważam, że te wszystkie organizowane religie jakoś są trochę, przefiltrowały nam te całe tego, co mógłbym powiedzieć o ciebie właśnie, czytając te wszystkie książki tam z różnych tematach, są na przykład mi bardzo mentalnie, bo uważam, że mam tam trochę depresji, ale bardzo mentalnie mi pomogło, to przeczytałem jakoś chyba może z 2 lata temu przeczytałem coś, to się nazywa Decebalion, to jest ten, nie wiem czy pan kojarzy, tekst hermetyków, to było napisane 100 lat temu i to jest, to bym polecał wszystkim.
Chyba nawet niedawno, bo ja też zajmuję się w nieznanym świecie mailingiem, dostałem tę książkę do wrzucenia do mailingu przez księgarnię, także kojarzę tytuł.
To wie pan co, to mówię, to polecam, to po prostu to jest dla mnie, to naprawdę to jest kompletnie coś innego i uważam, że po prostu to jest też lektura, która po prostu może biegać kółka wokół i Biblii, Koranu i tak dalej. No ale mówię, to już tylko personalna opinia oczywiście. Natomiast do czego dążę? Więc tak, mówię, przepraszam, to trochę też takie moje ADHD, więc biegam po tematach. Natomiast więc wracając do tego, może z tego czytania tych książek, przejdziemy do tego trzeciego doświadczenia, i które w zasadzie, no to było dziwne, ale później po nim przyszła też jakaś taka synchronizacja. Więc wie pan co, no mówię, wtedy miałem te 2019, zaczęła się pandemia, no miałem 2 lata, dostałem mocno w kość, ale w tym momencie ja mam biznes, który w zasadzie spłacałem. Dobrze zarabiam, ale mi wziąłem pożyczkę na dużą pożyczkę. Przez te 2 lata mówię, zero imprez, zero socjalnego życia, no i po prostu, no, ale miałem dobrze, biznes szedł dobrze, a poza tym nic nie miałem do roboty, więc zacząłem się trochę bawić jakimiś kryptowalutami. No koniec końców skończyło się tak, że przez 2 lata spłaciłem biznes, płacąc go bitcoinem. No i wtedy trochę się otworzyła lampka w oczach i wie pan co, byłem teraz też zmęczony. Jakoś mówię, widzę pustkę w tym wszystkim, zapierdalam, ale po prostu to jest takie te gonienie za tym przysłowiowym dolarem, ale po prostu mnie to męczy. No i w tym momencie, miałem biznes spłacony, zatrudniłem gościa, no i po prostu pojechałem, powiedziałem, mówię, dobra, ja nie miałem trochę wakacji, dostałem w kość, biorę swoje auto, miałem akurat kupione nowe auto, małe auto, zwykłe Mazda 3 hatchback, ale po prostu takie, że nawet mogę z nim spać. Pojechałem w Amerykę, pojechałem po prostu na chciałem po prostu głównie, nawet nie miasto, tylko po prostu jeździć po wszystkich parkach narodowych i tak dalej. No ale już wracając do tego, jadę, to był pierwszy czy drugi dzień, jak wyjechałem z Filadelfii i jadę na zachód. Ja kocham cały amerykański zachód, tą pustynię, jest to niesamowite, mówię do znajomych, że chyba w poprzednim życiu byłem jakimś, nie wiem, gdzieś tam byłem, bo po prostu tam, nie wiem, czuję się jak w domu. No ale wyjechałem z Filadelfii i wie pan co, więc plan był taki, że zatrzymał się pierwszego dnia chyba po 6 godzinach podróży w Pittsburghu, nigdy tam jakoś przejeżdżałem przez to miasto, ale nigdy nie było, nie tego. Ale jak wyjechałem z Filadelfii, to wie pan co, nie miałem wakacji przez kilka lat, to mówię, jak wyjechałem, to przejechałem Pittsburgh i mówię, kurde, jadę do przodu, po prostu nie wiem, im dalej się oddalałem, tym było większe uczucie wolności, jechałem. No i pojechałem, no to była pierwszy dzień, to przejechałem dużo, drugiego dnia przyjechałem, to już byłem, wie pan co, to było gdzieś, bo już byłem daleko, już byłem gdzieś w okolicach, przypuszczam gdzieś w okolicach Kansas, jakoś tak chyba, to już jest tam są takie to jest po prostu płaska ziemia, farmy. No i ja to jest drugi dzień, jadę autostradą, to jest autostrada I-7, czyli to jest I-70, to jest, ona idzie tam z wschodu na zachód, czy na odwrót. To był wieczór. Musiała być już godzina chyba 10, już tak jechałem cały dzień tą autostradą. To jest duża autostrada. W każdym stronie chyba przynajmniej 3 linie, czasami 4. Wie pan co, jechałem tą autostradą, robił się wieczór i tak już mówię, tak się robiłem powoli zmęczony. Mówię, będę zacznę się rozglądać za jakimś motelem, żeby zjechać. Jadę tą autostradą jadę na poprawym pasie, jechałem specjalnie na poprawym pasie, żeby jechać wolno, mówię, nie tego. I wie pan co, jadę tą autostradą, to mówię, 9:10, ale to jest pusto, tam jest dookoła, to nie jest pustynia, ale jest pusto, po prostu pola, jest płasko, mało aut już było, bo to jest, to jest taka okolica. I jadąc z tym autem, patrzę tak nagle z tego, bo to jest ciemnie, jest ciemnie, a piękne niebo jest z tego, bo tam nie ma miast dookoła, z tej ciemni z boku wychodzi wilk. Ale pan co nam mówi, że jest wilk. Wilk jak wilk, zawsze jest nic paranormalnego nie ma. Natomiast wychodzi ten ten wilk i on tak z boku wyszedł, z jakiegoś tego, z ciemności tego pola wyszedł ten wilk. Ja jadę, on, jak ja jechałem, to on musiał wyjść, to jak ja go widziałem, to już musiał być przede mną może tak ze 100 metrów, bo widziałem tą sylwetkę. I jadę i wie pan co, jak jechałem wolno, może jechałem z 70 km na godzinę, i jadę i zbliżam się, widzę, że ten wilk wyszedł i on normalnie, wie pan co, ten wilk w ogóle, on nagle sobie tak, on tak jak podszedł do tej drogi, no w ogóle no, bo tak to było jakieś surrealne, bo on się zachował normalnie jak logicznie jak człowiek, po prostu ten wilk wyszedł, stanął przy tej autostradzie, mówię, to duża autostrada, akurat w tym miejscu tam nie ma żadnych jakichś barier, tylko normalnie pole tego, on wyszedł, stanął przy tym, na tym pasku w zasadzie takim bocznym przy autostradzie i on sobie spokojnie usiadł i nagle w tym momencie tak jak usiadł, to nagle jak ja jechałem, no tak jak widzę, że on się patrzy na mnie, on się patrzy spokojnie, patrzy i siadł. No i wie pan co, no mówię, no nic, przejechałem tego, to tak było na początku, mówię, o kurde, no wilk, dobra. Ale nagle przyszedł taki moment i to było w zasadzie, bym porównał to do tego mojego pierwszego doświadczenia z tym, nie wiem, czy to był duch, czy to co widziałem w tym budynku, że znowu był taki moment jakiegoś, takiego nagle zaskoczenia, takiego, nie wiem, może 10, 20, czy tam 30 sekund później, mówisz, co jest grane. I teraz panu powiem, co o to chodzi. No mówię, już same zachowanie tego wilka było dziwne. On to nie był jakieś dzikie zwierzę, on sobie normalnie, spokojnie podszedł do tego, usiadł sobie na tylnych nogach i na przednie był, wie pan, jak wilk siedzi, czyli przednie są wystawione do przodu i ten usiadł. Tylko teraz, wie pan, są taka sytuacja, że jak przyjechałem, ja się zorientowałem, że w ogóle, że to była jakaś, w ogóle ten wilk był był wielki. Wie pan co, ten wilk jak siedział, czyli na tylnych łapach, no proste miały, te przednie miały prostowane, ale ten wilk był, no on był spokojnie na pewno wyższy, o wiele wyższy od mojej Mazdy. No po prostu ja widziałem wilki już, tutaj nawet pod Filadelfią mamy farmy, gdzie można jechać i gdzie tam można jechać normalnie i z wilkami z wilkami normalnie przebywać po prostu, więc widziałem wilki, natomiast no to co widziałem, to było w ogóle jakieś, to mówię, przede wszystkim i zachowanie i po prostu mówię, nagle to jest jakieś tego, co ciekawe, więc mówię, to mnie tak, mówię, to było tak chyba z pół minuty później, wie pan co, przejechałem może jeszcze z kilka kilometrów, zobaczyłem, byłby tam jakiś exit na autostradzie, zjechałem, znalazłem motel, było późno, w ogóle byłem podjeżdżam pod parking, w ogóle masa aut, mówię, będzie ciężko, bo będę nocował w aucie, ale chciałem wziąć prysznic, ale okazało się tam, byli tego, właściwie i tam załatwili mi pokój. No więc wyszedłem po swoje rzeczy do samochodu, idę na parking do samochodu i wyciągnąłem tam jakieś tą torbę z samochodu, zamknąłem drzwi, zapaliłem sobie papierosa na parkingu, wieczór, patrzę sobie na niebo, ale to było tak, że zapaliłem papierosa i patrzę na niebo, mówię, bo piękne niebo, wie pan, człowiek żyje w mieście, to zapomina, jaki to jest spektakl po prostu. I mówię, w momencie, jak zapaliłem papierosa, popatrzyłem na górę i jak popatrzyłem, to nagle widziałem, tak jakby coś mrugnęło. Ale tylko raz mrugnęło. Czy to była satelita, od której jakieś światło się odbiło, czy nie? Ale to było tuż po tym, jak widziałem tego jakiegoś tego wielkiego wilka, dziwnie zachowującego się. Nie wiem jak tego. Natomiast do czego dążę? Bo tutaj z tym doświadczeniem jest jeszcze powiązana taka synchronizacja, bo to już był ten etap, że no wtedy już jechałem na tą wycieczkę, to już był etap, że już siedziałem w temacie UFO, więc już miałem książek, masę i tak dalej. Teraz zobaczyłem to i jedna z książek, którą miałem, ale nie ze sobą, ale którą przeczytałem chyba później, będąc chyba kilka miesięcy później, byłem w Polsce na wakacjach i czytałem tą książkę w Polsce kilka miesięcy później i nie wiem, czy pan kojarzy książkę, były dwie książki tego George'a Lakackiego, George Knapp, Lakacki i jeszcze tego, jest o Skinwalker Ranch.
Książek nie kojarzę, ale kojarzę temat, powiem tak.
Temat, więc wie pan co, ja powiem tak, temat jest ciekawy.
Mocno, ten temat bardzo mocno rozbiera na swoim kanale Piotr Cielebiać, który też się w Radio Paranormalium bardzo mocno uciera na UFO historiach.
Więc ja panu powiem tak, więc to są dwie książki, które przeczytałem. Pierwsza jest właśnie o tej historii tego Skinwalker Ranch, a druga książka to jest Skinwalkers at Pentagon. To już jest książka, która trochę odchodzi, jest bardziej pisze o tak zwanym tym całym Trickster Effect, że jest ten efekt tego, że ludzie, którzy byli na tym ranchu, później to coś, co było na ranchu, poszło za za nimi i tego. No ale wie pan co, natomiast pierwsza książka jest, zaczyna się o w ogóle doświadczeniach tych pierwszych rancherów, tam jakiejś tej pierwszej pary, która tam mieszkała, gdzie to się zaczęło. I wie pan co, teraz taka jest akcja, że ja mówię, ja miałem tą sytuację z tym wielkim wilkiem, widziałem tego dziwnie zachowujący się, ale pojechałem, później jeszcze coś zobaczyłem na niebie. Kilka miesięcy później czytam książkę o Skinwalker Ranch i autentycznie ta książka w pierwszych dwóch, trzech stronach jest w książce napisana sytuacja tego farmera, który tam mieszkał, jeszcze jak to ten, gdzie pierwszy dzień jak się przeprowadzała na tą farmę Skinwalker, ta rodzina, pierwsze co widzą jakiegoś wielkiego wilka, który podchodzi do tej farmy, na początku jest tam przyjazny, później zaczął atakować jakąś tam, nie wiem, czy krowę, czy buffalo, co i tam, cokolwiek tego, ale wie pan co, i teraz ja mówię, co to jest za synchronizacja, bo w ogóle tam jest sytuacja, że oni strzelali do tego wilka, a po prostu mi tam nic, po nim zatywało, to są z książki, ale mówię, no ja tak łączę właśnie, mówię, jakie są szanse, że widziałem coś i nagle 3 miesiące czytam o tym, to jest takie, zaczynam widzieć po prostu jakieś, nie wiem, czy to są przypadki, czy to jest po prostu wszystko, czy odgórnie jakoś ustalone, bo to jest, wie pan co, kolejna rzecz, tak jak czytam, mówię, na początku zaczęło się czytanie o UFO, a mówię, no, zawsze byłem przekonany, że muszą być jakieś cywilizacje, coś tam musi być, ale natomiast tak jak czytam teraz, gdzie jednak to chyba bardziej idzie dalej, bardziej w temat i świadomości tego, i consciousness, i wie pan co, po 2-3 latach, takiego naprawdę dużego tego, no nie mam żadnych odpowiedzi, mam swoje teorie oczywiście, ale coraz bardziej się skłaniam w stronę tego, że żyjemy prawdopodobnie w jakiejś symulacji, która tutaj, gdzie właśnie to, jak wspomniałem, ten Kybalion, że to jest chyba coś takiego, że po prostu, że to, co my tutaj wszystko przeżywamy na tym 3D wymiarze, to chyba jest tak wszystko na wszystko dookoła wywrócone po prostu, że to jest tutaj, to jest taki chyba, nie wiem, jakby, nie wiem, czy to jakiś wymiar na doświadczanie, na tego, natomiast to my myślimy tutaj, że to jest prawda, czy coś takiego, a że senie tego, że to jest kompletnie wszystko to na odwrót. Nie wiem, to są, mówię, takie dziwne przemyślenia, ale jedno, co jest pewne też, że to zainteresowanie spowodowało to, że po prostu, że wyszedłem z tej jakiejś pułapki, tego gonienia za tym jakimś pieniądzem i tak dalej, po prostu od kilku lat zacząłem podróżować. Ile mogę, tyle ten, bo mam wrażenie, że po prostu, że tego, co czytam, to uważam, że po prostu, że tutaj ta cywilizacja, jesteśmy chyba tutaj powoli, dochodzimy do tego, do takiego małego resetu, chyba nie pierwszego na tej planecie, a my już w sprawie klimatu uruchomiliśmy takie rzeczy, że ja nie wiem nawet tutaj, czy ludzie czekają na jakieś UFO disclosure, że czy to może być jakaś pomoc, bo to chyba tak nie będzie.
Ja w sprawie klimatu taką ciekawostką się podzielę. Dzisiaj czy wczoraj czytałem o tym, że taka ciekawostka właśnie klimatyczna związana też z redukcją emisji zanieczyszczeń, konkretnie przez Chińczyków. Rząd w Pekinie od kilkunastu lat walczy z emisją aerozoli do atmosfery i się okazało, że jakoś to tak dziwnie się skorelowało w czasie z tym, że Pacyfik zaczął się bardziej nagrzewać. To się okazało, aerozole blokowały dostęp promieni słonecznych, no odbijały je po prostu w kosmos w dużej części i dlatego Pacyfik przez długi czas był taki chłodniejszy, a w momencie jak zaczęli Chińczycy już od parunastu lat eliminować, zmniejszać emisję tych zanieczyszczeń, tych aerozoli i innych różnych rzeczy, to Pacyfik jakoś tak dziwnie zaczął się nagrzewać i ten efekt cieplarniany się potęguje w tym rejonie. Jeszcze odnośnie tego wilka, to mi się skojarzyło, może pan po prostu natknął się na jakiegoś opiekuńczego ducha tego miejsca, bo są takie miejsca na świecie, jak na przykład to Rancho Skinwalkera słynne, czy też to też takie skojarzenie mi się uruchomiło z australijskimi psami, które nazywa się Miri lub Miriula, które też mają takie jakby swoje stałe miejsca, w których się pojawiają i gdy się w takiego wilka spojrzy, to jest taki wilk taki typowy, można powiedzieć, wilk, tylko taki troszkę większy, z czerwonymi oczami i I gdy się w takiego wilka spojrzy pierwszy raz, to on właśnie robi się też taki coraz większy, większy, większy i osiąga nawet rozmiary cielaka, z tego co czytałem, a za drugim spojrzeniem wilk znika całkowicie. Tak mi się skojarzyło właśnie, że mogą w niektórych miejscach na świecie występować takie jakby opiekuńcze duchy, które w taki sposób się pokazują świadkom.
No, wie pan co, ja na przykład ja wierzę w to, ja wierzę, że są jak, tak jak pan mówi, miejsca, no mówię tak, więc to było wtedy, jak pan mówi, że to była moja pierwsza wycieczka, to zrobiłem po Stanach, natomiast druga wycieczka była już w ogóle kompletnie zorientowana pod tematem tego, więc rok temu pojechałem znowu na taką wycieczkę, to mówię, zrobiłem w 2 miesiące chyba prawie 40 tysięcy kilometrów i jechałem właśnie w miejsca takie typowe dla tego, czyli byłem w Sedona, Arizona, to jest miejsce, które uważane jest tam z różnymi portalami i tak dalej. Spędziłem cały tydzień w miejscowości Rachel w Nevada, czyli to jest w zasadzie po drugiej stronie góry od Area 51. Bardzo ciekawe miejsce. Wie pan co, jak to jest miejsce, jak się tam jedzie, że wtedy się rozumie, dlaczego Amerykanie tam założyli taką bazę, bo to jest bardzo nieprzystępne miejsce. Natomiast, to wie pan co, ciekawe, nawet mogę nawet powiedzieć o czwartym doświadczeniu, ale to nie wiem, to w ogóle nie wiem, co to chyba nie wiem, czy jest paranormalne, czy nie, bo a propos tego właśnie wyjazdu, byłem miesiąc, znaczy tydzień po prostu przy samochodzie. Chodzi, wie pan co, ja mam na tam, mogę nawet wysłać zdjęcia na Instagramie, wie pan co, ja po prostu biorę auto i jadę gdzieś na pustynię i tam po prostu sobie nocuję na pustyni. Ale teraz więc było doświadczenie takie, że raz byłem właśnie w tym przy tym Area 51, wie pan co, i akurat zatrzymałem się tam niedaleko, jak się, to jest w zasadzie tylko jedna droga, która prowadzi tam, to jest taka lokalna droga i ta droga, zresztą to wie pan co, tam widać, nawet jak jeżdżą te autobusy dowożące pracowników do tej Area 51, to są normalnie autobusy pomalowane, wszystko na szaro, wszystko, szyby są zamalowane, także nic nie widać, kto jest w autobusie, ani ludzie z autobusu nic nie widzą. To ciekawe jest, mówię, pojechałem, tam jest też gdzieś tak może 20-30 kilometrów od tej najbliższej miejscowości Rachel, tam jest takie, zrobili takie mini muzeum, bo tam, wie pan, takie jak to Amerykanie, gadżety z jakimiś alienami i tak dalej. Ale miałem taką sytuację właśnie, że też tam byłem tam przez tydzień, ale raz jechałem, mówię, zatrzymał się za tym muzeum. To też tak gdzieś były jakieś domy, może z kilkaset metrów dalej od tego. I wie pan co, podjeżdżam na ten parking, zatrzymałem się, mówię, tutaj nocuję, nie tego. I to dziwne też, jak to, bo tam są tak przepiękne widoki, że ja po prostu sobie wyciągam taboret i po prostu patrzę, mówię, no kocham tą pustynię. Ale to była taka sytuacja, przyjechałem o godzinie, nie wiem, 8:00, 9:00, jeszcze było jasno, bo to było lato i po prostu nagle, nie wiem jak to było, bo nie, żebym jakoś cały dzień jeździł, nie byłem zmęczony, ale przyszła godzina 9:00, jeszcze dopiero się robiło, tak niebo, tak się słońce zachodziło, ale to było też śmieszne, bo no mówię, po prostu nagle ogarnęło mnie straszne zmęczenie. Ale wie pan co, to było tak momentalne, po prostu, że tak jak sobie siedziałem na zewnątrz, to normalnie po prostu takie mnie zmęczenie ogarnęło, że w ogóle, że mówię, wie pan, ja muszę jeszcze te auto sobie poskładać, siedzenia, wystawić tam materac, żeby sobie w aucie tego, więc po prostu myślałem, że nie dam rady, że po prostu zasnę. No a nic, i poszedłem spać, no to mówię, niedaleko, to po prostu przed samym, mówię, kilkanaście mil od Area 51, poszedłem spać, po prostu zmiotło mnie. I rano się budziłem, auto, akumulator zero, kompletne zero, a ja po prostu myślałem tego, musiałem jechać jakiegoś nami, iść na pieszo w ogóle, żeby znaleźć kogoś, kto mi da jakieś, podjedzie ze mną, wie pan, no to jest pustynia, tam jakieś znalazłem domy, w ogóle komiczna sytuacja, jak to Ameryka, pierwszy dom, do którego podszedłem, wszedłem tam, tak jest droga, wchodzę tam, nie wiem, 500 metrów idę, żeby do jakiegoś domu, bo to pustynia, jakiś domek stoi, pukam do drzwi, jakiś słyszę psy oczywiście, ale nikogo nie ma, dobra, odchodzę, wie pan co, odchodzę 50-100 metrów, jestem od domu, kobieta się jakaś otwiera okno kobiety i zaczyna krzyczeć. Jak nie zacznę stąd spieprzać, to zacznie strzelać. Ameryka. To jest tego. Natomiast mówię, co ciekawe, mówię, nie wiem co się stało, ale po prostu zasnąłem chyba w kilka minut i następnego dnia obudziłem się, mówię, auto, a przy auto nawet nie chodziło. Auto było zaparkowane już chyba z godzinę i auto było, a bateria była tego. Bo to też tak jak z mojego doświadczenia czytałem jakieś, że są rzeczy, że po prostu, że ale to jak się wyłączają, to się włączają później, więc wie pan co, nie wiem, trudno powiedzieć.
A jakieś inne sprzęty pan sprawdzał? Nie wiem, telefon, coś, cokolwiek, co pan miał takiego też na baterię?
Wie pan co, nie, a co ciekawe, to dobrze pan zapytał, że na zasadzie taki sprzęt był telefon i co ciekawe, telefon działał, ale bateria też była prawie na 1%. Po prostu ledwo zipał. Bo pamiętam też wtedy, mówię, kurde, nie, już mówię, nie dosyć, że nie tego, nie mogę się ruszyć, jestem trochę na pustce, to jeszcze tego, ale mówię, telefon miał chyba na 1-2%, ale działał.
No to można tak troszkę pół żartem, pół serio powiedzieć, że to ten 1% to panu z litości zostawiło, żeby mógł pan pomóc wezwać.
Wie pan co, no nie wiem, trudno powiedzieć. Nie wiem, dlatego, że no mówię, też czytałem na tych książek, się człowiek naczytał o tych abdukcjach. Chyba taką pierwszą książką była właśnie abdukcja Johna Macka, która dla mnie jest w ogóle, szkoda, że tak młodo umarł, ale mówię, no nie, to mówię pan co, no jak przeczytałem dużo tych książek o tych abdukcjach i no coś w tym jest. To są historie starego świata i są pewne schematy się powtarzające. Zresztą podobnie jak tak zwane near-death experiences. I później, wie pan co, no, czytam też o reinkarnacji. No są to sytuacje, ja myślę, że teraz właśnie czytałem, skończyłem czytać książkę takiego gościa Maddena, który napisał książkę, to filozof też z jakiegoś amerykańskiego i tutaj pojawia się, tu już w zasadzie Diana Posulka też o tym wspominała, o tej jaskini Plato po prostu, że no my żyjemy, nasza percepcja jest chyba, jest trochę po prostu, no nie jest do końca tego, to co widzimy, to co doświadczamy, to jest chyba tyle okrojone, a jest dużo więcej, tylko teraz pytanie jest, kto kontroluje to wszystko.
No to są takie sytuacje zawsze, które prowokują do różnych pytań o prawdziwą naturę naszej rzeczywistości. Tutaj mam jeszcze takie pytanie, czy pan sprawdzał, może pan się upewnił, że w samochodzie nic nie było włączone w tamtym momencie, światła wyłączone, radio wyłączone,
nie mówię, wie pan co, ja to mówię, auto już było zaparkowane przed godzinę, ja tylko po prostu wszedłem, tylko mówię, nagle ogarnęło mnie takie zmęczenie, wziąłem, rozłożyłem to, po prostu, wie pan, nawet ja czasami mówię, tam zawsze z 10 książek miałem w aucie, to że człowiek czytał czy coś też tego, ale to nawet nie było szansy na to po prostu, bo nagle ogarnęło mnie tego i dlatego mówię, wracam do tego, zastanawiam się, czy może pójść na taką hipnozę regresyjną. Na przykład, wie pan co, przepraszam, że tego, ale teraz nawet chyba słyszałem ostatni odcinek właśnie pana programu, tam opowiadają świadkowie. Tam był jeden z panów mówił, że właśnie też miał chyba, dla mnie to co przynajmniej opowiadał, to była taka klasyczna abdukcja, bo on później miał jeszcze, pojawił mu się, zdaje się, chyba trzy kropki w kształcie trójkąta na ciele, które tam chyba trwały przez kilka lat miał to. No mówię, no ten pan po prostu, no, prawdopodobnie jakby właśnie poszedł na taką hipnozę regresyjną, no to wtedy bardzo dużo by się dowiedział.
No tutaj problem u świadków jest taki, że chyba nie za bardzo wiedzą, niektórzy się boją iść na taką hipnozę regresyjną, bo to nie wiadomo, co z takiej hipnozy może wyjść, prawda? Nie wiadomo, jakie, czy wyciągnięte wspomnienia z głębokich czeluści pamięci nie wpłyną jakoś negatywnie na ich dalsze życie, prawda? No też nie za bardzo chyba wiedzą, do kogo się udać. Mamy tutaj takiego ufologa na Warmii i Mazurach, Arkadiusza Kocika, który jest po kursie właśnie takim, po kursie hipnozy, jeżeli dobrze kojarzę. Ja tylko nie wiem jeszcze, czy ktoś się do niego zgłosił, czy miał może okazję jakiegoś świadka swojego badać. No ale no, ciężko chyba taką osobę znaleźć ludziom, tak mi się wydaje.
Wie pan co, ja na przykład wchodząc właśnie w tą tematykę te kilka lat temu, mimo że zawsze mówię, czytałem fantastykę, no zawsze jakieś tam UFO, zawsze mnie to interesowało, natomiast, no mówię, człowiek był młodszy, imprezowa, to było jakieś poboczne, natomiast uważam teraz, jak wszedłem w ten temat, że no niestety, ale jednak szeroka publika, no nie jest doinformowana i ludzie żyjemy w jakimś systemie tak, że ludzie są zagonieni tym wszystkim, całym stylem życia. Zresztą, wie pan, widzę na przykład, jeżdżąc do Polski, wyjechałem z Polski w 95 roku, co się dopiero były, no te zmiany już się zaczęły w Polsce. Natomiast no, teraz jak jeżdżę do Polski, trochę mnie to przeraża, bo Polska zaczyna wyglądać jak 51 stan Ameryki, pewno jak reszta świata. Niestety Ameryka eksportuje ten dziki kapitalizm i wie pan, i to jest właśnie, mówię, dlatego się zastanawiam, czy to jest po prostu ten cały, to co robimy teraz, ten cywilizacyjny tego, no mówię, wydaje mi się, że my wszystkie nasze nadzieje położyliśmy w stronę jakiejś technologii i że technologia rozwiąże wszystko, natomiast no, wie pan co, no mówię, patrząc na klimat i na tego, zresztą no mówię, nawet i czytałem do książki o abdukcjach, no i no stop jest ten sam temat pojawiający się w abdukcjach, kiedy ludzie, którzy są abduktowani, czyli experiences, czy abductives, nie wiem jak to nazwać, oni dostają non stop ten sam message, który mówi, zacznijcie się troszczyć o swoją planetę i uważajcie na konflikt, przede wszystkim na konflikt atomowy, no bo jesteśmy w zasadzie cały czas od naciśnięcia jednego, bo jak poleci jeden, no to już mamy efekt domina. Wie pan co, no, kolejna rzecz, tak jak czytam, dlaczego się skłaniam w stronę symulacji, to jest to, że no jest dużo z tego, co czytam, to ludzie mówią, no jest missing time, jest to, że po prostu, że no to ludzie mają missing time, oni mówią później, mówią na regresjach, mówią o jakichś doświadczeniach, które czasami trwają godzinami, a czasami ten missing time to jest tam, powiedzmy, to nie jest adekwatny do tego, co do ich doświadczeń. To prawie jak sytuacja w filmie Kontakt z Judy Foster, która miała na samym końcu, nie wiem, czy pan pamięta scenę, co ona zleciała, to była niby sam sekunda, jak zleciała w tym całym podzie, czy jakoś tak, ale było nagrań na kilkanaście godzin. No a teraz fizycy w ogóle zaczynają coraz więcej astrofizyków zaczyna mówić, że no, czy czas to w ogóle istnieje. Więc nie wiem po prostu, ale te moje kilka lat teraz czytania to doprowadziły mnie do tego, że po prostu zmienił mi się też trochę mindset i doszedłem do wniosku, że po prostu chcę po prostu jak najwięcej po prostu podróżować, doświadczać, nie tego, bo no, nie wiem, no to tak zrobiliśmy z tego, właśnie to jest to, co Ameryka prze na świat, ten cały materializm, którego zrobiliśmy religię. I to jest religia, która nas zabija w zasadzie, no bo po prostu żyjemy tak do przodu. Ja mówię, ja pracuję w takim biznesie, gdzie widzę, ile towaru się marnuje, to jest po prostu, to już jest niemoralne, ale to nie jest tylko jakiś tego, bo to już jest chyba globalnie się dzieje.
No, zachłysnęliśmy się tą Ameryką, a teraz zachłystujemy się AI. To jest takie powiedzenie, teraz się rodzi, że na wszystko jest jakieś AI, prawda? To nas zgubi, prędzej czy później.
No, znaczy, przede wszystkim chyba to jest to, że w zamian za to, że weszliśmy w tą taką chyba technologiczną pułapkę, traciliśmy, oddaliśmy ten chyba jakiś taki kontakt z naturą, który prawdopodobnie, mówię, no, tak jak czytam, uważam, że chyba ta Ziemia, ta planeta jest żywym organizmem i my będąc tutaj jesteśmy jakimś tam, powiedzmy, no, obojętnie, czy symulacja, czy nie, to jesteśmy tutaj jakoś powiązani z tego, ten. Ja myślę, że mówię, my zaczynamy się zachowywać jak po prostu, jak wirus. A mam wrażenie, że ta Ziemia to po prostu nie tego, nie, to nie pierwszy raz, jak będzie musiała się pozbyć wirusa. Przypuszczam, bo mówię, jak popatrzmy dookoła świata, trochę podróżuję. W zeszłym roku byłem w Nepalu, 2 lata temu w Peru. Głównie, mówię, chodząc po górach, byłem też w tym Machu Picchu. Wie pan co, no to jak się patrzy na to, co mamy, no trzy piramidy i tak dalej, jest dużo rzeczy, które jest nadal niewyjaśnionych. Muszą być poprzednie cywilizacje, które prawdopodobnie poszły inną ścieżką. Może mówię, my poszliśmy technologiczną, oni inną, ale na pewno jakoś żyli. I zresztą podobnie jak mówi ten pan Graham Hancock, że jesteśmy cywilizacją z amnezją. I coś w tym jest, bo mówię, no nie uczymy się z naszych doświadczeń. No już chyba kilka lat tysięcy cywilizacji, tyle wojen. Chyba to już chyba już wojen byśmy nie powinniśmy mieć, a jednak coś jest na rzeczy. Co ciekawe, mówię, że to jest temat tak 3 lata, mówię, teraz wczoraj kolejna książka przyszła, wie pan co, tak patrzę przed ciebie, mam to pewno z 20-30 książek, zresztą książki, które wysyłam tam do znajomego w Polsce, tam znajomy w Polsce czyta, a to wszystko po angielsku, ale dużo, wie pan co, mam, wysłałem mu, byłem na dwóch konferencjach w Nowym Jorku, więc mam, wysłałem mu podpisaną kopię tego Communion z Whitley Strieberem, był, no tam właśnie na konferencji był Whitley Strieber, Bieber, był Gary Nolan, Chris Mellon.
Nie jeden za taką książkę z podpisem dałby się pokroić.
No wie pan co, mówię, no to jest... Ale ja patrzę, ja to wszystko wysyłam do kolegi, kolega czyta, ale mówię, zresztą jakbyście chcieli, jak nie wie pan co, jak mogę skontaktować, ja mu może wysłać listę, jakby pan chciał tego, coś tam, nie wiem, czy pożyczy, czy tego, bo ja te wszystkie książki, co przeczytam, to wysyłam tam. To jest różne rzeczy, o co mówię, no kupuję też dużo nowych rzeczy, czytam stare, zresztą wie pan co, nawet szczerze mówiąc, nawet teraz jak sobie przypomniałem, jakby mógł pan nawet na WhatsAppie napisać jakieś wiadomości, polecić jakieś książki z polskiej literatury na przykład właśnie w tych tematach.
No ja mogę na przykład polecić książki Damiana Trelli oraz Arkadiusza Miazgi. Oni tam głównie takie tematy ufologiczne też poruszają, ale tu dużo też jest takich tematów z tak zwanego żywego folkloru. Też takie jakieś spotkania z wilkami, z wilkołakami i tego typu stworzeniami. Jest też Arek Miazga w najnowszej chyba swojej książce też opisuje spotkanie z tak zwanymi Women in Black, czyli taki żeński odpowiednik Men in Black.
Men in Black, okej. Okay.
Tak. W Polsce, co ciekawe, też takie przypadki Arek Miazga odnotował. No także, no tutaj jeszcze Piotr Cielebiaś książkę po angielsku wydał UFOs Over Poland z taką okładką nawiązującą do książek innego autora, Lucjana Znicza. Lucjan Znicz, też oczywiście cała seria Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające. Kogo by tu jeszcze? Kazimierza Brzowskiego można też polecić. No to takie nazwiska, które mi tak na szybko przychodzą do głowy. Takie topki ufologiczne.
No, będę musiał tego. A mogę, pytanie na przykład do pana już tak ogólnie, jak tego, bo na przykład jak w Polsce, czy jak pan siedzicie w temacie, jak się zapatrujecie na to właśnie, co się dzieje z całym tym disclosure tutaj, bo to jest też temat, ja to obserwuję ciekawie, tak widzę, że polskie podcasty, tak widzę, co trochę tak, no mniej więcej się powtarza to, co słyszę na amerykańskich podcastach, czy tam na angielskich, ale tak zastanawiam, jak pan się zapatruje na to, co się dzieje, czy tam pan widzi jakąś szansę, czy nie?
Znaczy ja już kiedyś wyraziłem swój pogląd, że disclosure i w ogóle tematyka ufologiczna w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach jest traktowana tak samo jak w Polsce aborcja. Trzeba jakąś zasłonę dymną puścić, żeby tam jakieś machlojki, prawda, finansowe, podatkowe przepchnąć. Ludzie się trochę pojarają, pokrzyczą, troszkę się tym pointeresują, a ktoś wyżej postawiony w tym czasie przeprowadzi to, co sobie zaplanował. I jak już będzie temat niepotrzebny, to się go wyciszy.
Wie pan, to jest tak, więc poniekąd zgodzę się, bo o disclosure to się już mówi od kilkudziesięciu lat i co ileś lat tam jest, wielkie halo i tak dalej, ale nie tego. Natomiast tak jak czytam i tak widzę takie wyłoje siedem, tam tego co obserwuję, pan co mi się wydaje, że na przykład dużo jest też prawdy w tym, że faktycznie jest w ogóle tam, no, te wszystkie prawdopodobnie są te programy, te back engineering programy i tak dalej. No tam nie wiem, czy pan czytał książkę tego Corso, Day After Roswell, to było, to wygląda na to, że te wyszły technologie, Night Vision, te tranzystory, to wyszły z tego, z Roswell, natomiast do czego dążę, to jest, że z tego, co ja tak, to wygląda na to, że tutaj jest duży opór jest przechodzi ze strony tam takich ultraprawicowych republikanów, czyli tak bardzo religijnych i ponoć tam jest, ponoć temat jest taki, że oni w ogóle, że oni uważają cały temat UFO, że to są jakieś demoniczne tego. Mówię, czyli mamy znowu jakoś, chyba nie wiem ile w tym prawdy, natomiast powiem tak, wie pan co, tam słucham tego i Louis Elizondo, tych różnych, tych tak, David Grash wyszedł rok temu, ale dla mnie z takich bardziej gości, który taki, on jest trochę też taki oddball, czyli taki trochę dziwak, ale nie wiem, czy pan słyszał jakieś wywiady z takim, z tym byłym agentem CIA, się nazywał John Ramirez.
Ja tutaj akurat wywiadów jakby nie śledzę, też nie za bardzo mam na to czas, szczerze powiedziawszy. Tutaj bardziej by się chyba wypowiedział w tym temacie Piotr Cielebiaś, bo on tak jakby bardziej też mocniej siedzi w tych tematach, bardziej śledzi tego Grasza i tak dalej, te wszystkie wydarzenia w kongresie. Także no ja jakby tutaj nie mam zdania. Disclosure to taki troszeczkę teatrzyk jak dla mnie.
Znaczy wie pan, ja uważam cały czas, że Elizondo to jest tam on udaje, że niby jest nie tego, ale on cały czas pracuje dla Pentagonu, dla tego Department of Defense, więc on nie to jest tego, ale jest teoria taka, że te wideo, które wyszły w 2017 roku, to był początek takiego urabiania, a właśnie ten gość z CIA, on słyszał, on powiedział wyraźnie w jednym z wywiadów, że tak, że ten cały disclosure to jest not up to us, czyli to nie jest zależne od nas. No to jest dużo historii, to jest przeczytanych, bo jest tą historię, że Eisenhower podpisał niby jakiś tego, nie wiadomo ile to jest konspiracyjna teoria, czy nie, no ale zobaczymy. Żyjemy na pewno w ciekawych czasach.
No zobaczymy, co z tego prędzej czy później wyniknie. Taka książka mi przyszła do głowy, która właściwie zachęciła mnie w jakiś sposób do założenia tego, co się z czasem przemieniło w Radio Paranormalium. Taka książka Karla Schuckera, Tajemnicze zjawiska na planecie Ziemia. To jest też, w oryginale to jest Mysteries of Planet Earth. Taka luźna książka, bardziej poruszająca przyziemne tematy typu kryptozoologia, też wątki związane z tym, co nazywamy w Polsce żywym folklorem, też może jakby pana ubogacić w jakiś sposób.
No, na pewno, wie pan co, już znalazłem na Amazonie, zaraz dodam i tak jest dostępne, więc dziękuję ślicznie.
W ogóle chyba książki tego autora są takie z bardziej takich godnych polecenia.
Wie pan co, to jest od siebie, co mogę polecić, poza tym, co panu wspomniałem od tych, to książka, tylko nie wiem, czy to była wydana w Polsce, ale książka autora się nazywa William Bramley i to jest książka z 93 roku, się nazywa The Gods of Eden, Bogowie Edenu.
A chyba coś kojarzę, że coś takiego mogło się pojawić.
No, to polecam, to jest dobra lektura jak widzę książki, dają mi więcej informacji, lubię podcasty, uważam za uzupełnianie, ale mówię, no i fajnie, że prowadzicie takie programy, no moje, słucham amerykańskich podcastów, ale mówię i pana, i pana radia, i tego, i mówię, fajnie, że przynajmniej że coś się dzieje i fajnie, że podchodzicie do tematu trochę poważniej, bo miałem też znajomych, którzy wysłali mi jakieś podcasty z Polski, ale to było takie jakieś, nie pamiętam nawet nazwy, ale to było jakieś takie, wie pan co, takie chyba zrobione na zasadzie, o, to temat się zrobi popularny, zrobimy pieniądze. Tak to wyglądało.
No, kiedyś były takie audycje u nas w radiu w Polsce, w eterze. Między innymi Strefa Zero w Radiu Park FM w Kędzierzynie Koźlu. Nic się z tej audycji chyba nie zachowało w takiej formie ściągalnej z internetu, a to była taka audycja regularnie się ukazująca. Ale no, to też takie w konwencji takiej sensacji taniej robione, prawda?
No jest. Tak jak wczoraj pisałem panu te UFO historię, czytałem też, słuchałem wywiad właśnie, nie wiem, nie pamiętam imienia tego, nazwiska tego pana, to było jakieś świeże tego, ale to też było dobre. No i zresztą bardzo inteligentny ten, który tam i prowadzący i tego, więc mówię, no fajnie, że się
Piotr Cielebiaś tam ma kilku takich gości. Igor Witkowski, Arkadiusz Kocik, Arkadiusz Miazga, Damian Trela, ma tam takie grono też. Ada Edelman z bloga Biura Duchów też się czasami na kanale u Piotra pojawia.
A czy macie jakieś konwenty w Polsce? Jakieś na przykład konwenty, czy jakieś spotkania, czy...
W tej chwili nie. Tutaj Janusz Zagórski próbował reanimować UFO forum, ale raczej z mizernym skutkiem. Ma problem w ogóle z gośćmi, ma problem z frekwencją, także no też padło to wszystko, że to tak ujmę. Dzisiaj miał być jakiś piknik ufologiczny w Emilcinie, gdzie główną gwiazdą miał być rzekomo Robert Bernatowicz, no taki niezbyt przez nas lubiany pan. A się okazało, że Robert Bernatowicz z Fundacji Nautilus nie dość, że w ogóle nie promował w żaden sposób tego pikniku, to prawdopodobnie z tego, co mi wiadomo, najprawdopodobniej w ogóle się na nim nie pojawił nawet, bo go tam jakieś problemy zdrowotne dopadły. Nic nie poinformował organizatorów. Szukali tak na ostatnią chwilę kogoś, kto by go tam zastąpił, no ale nie wiem, jak to wyszło.
Nie wie pan, bo ja z ciekawości patrzę, bo widzę, że tutaj jednak w Stanach zaczyna, wie pan co, to jest chyba powoli będzie to chyba szło do tego, że tego, tym bardziej, że no, ludzie mają też jakieś doświadczenie chyba i chyba jest coraz będzie tego więcej ze względu z kamerami i coraz więcej widzą po prostu, nie tego, tylko tego, żeby zaczęli patrzeć w górę, a nie w komórki. To jest kolejna rzecz.
Jak państwo zapewne zauważyliście, tę rozmowę zarejestrowaliśmy już jakiś czas temu. Jak państwo zapewne wiecie, wspomniany w rozmowie Janusz Zagórski doznał niedawno bardzo poważnego w skutkach zawału serca. Niestety utracił też świadomość i przynajmniej z tego, co mi wiadomo, do tej pory jej nie odzyskał. Także jeżeli nie jest Państwu obcy los człowieka, który wielu z Państwa wprowadził w tematy ufologiczne i paranormalne, to zachęcam do wsparcia bądź udostępnienia, oczywiście nie jest to obowiązkowe, zbiórki na jego leczenie. I tak oto kończy się kolejna w historii Radia Paranormalium i podcastu Mówią Świadkowie Paranormalna Spowiedź. Tak jak zapowiadałem w rozmowie, oprócz przekazania opisów kilku ciekawych zdarzeń, nasz słuchacz podzielił się również licznymi spostrzeżeniami na temat UFO, zjawisk paranormalnych i prawdziwej natury naszej rzeczywistości. Zachęcam oczywiście do dyskusji na poruszone w tej audycji tematy oraz do podzielenia się opinią na temat zaprezentowanych dziś historii. Możecie to oczywiście robić w komentarzach pod tą audycją, bądź to na YouTube, bądź w archiwum podcastów Radia Paranormalium. Zachęcam także niezmiennie do zajrzenia na forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl, gdzie możecie swobodnie dyskutować z dala od cenzorskich macek wielkich serwisów społecznościowych. Tradycyjnie przypominam, że w punktach prasowych w całej Polsce oraz na platformie cyfrowej Nexto.pl, a także, jak się przekonaliśmy w dzisiejszej rozmowie, również w sklepach polonijnych za granicą, czeka na Państwa listopadowy numer miesięcznika Nieznany Świat. Zachęcam także do zajrzenia i zasubskrybowania kanału czasopisma na YouTube. Polecam również Państwa uwadze kanały Aty Edelman – Biuro Duchów, Piotra Cielebiasia UFO Historie oraz Marka Żelkowskiego Wehikuł Wyobraźni, których autorzy poruszają cały szereg interesujących tematów, w tym również te znane z anteny Radia Paranormalium. A zanim powiemy sobie dobranoc i do usłyszenia, myślę, że wielu z Państwa domyśliło się, co w tytule oraz w okładce dzisiejszej audycji robi John Wayne w okularach ajurwedyjskich. Generatorze Frejdy, to co zrobiłeś było po prostu piękne. Tym akcentem kończymy kolejny odcinek podcastu Mówią Świadkowie. Powoli zbliżamy się do setki. Przed nami jeszcze odcinek 99. Nie wiem o czym on będzie, ale wiem, że odcinek setny prawdopodobnie będzie poświęcony spotkaniom z żywym folklorem. I może nie będzie to odcinek najdłuższy w historii tego całego cyklu, ale myślę, że będzie to zdecydowanie jeden z dłuższych. Cały czas oczywiście czekam na Państwa relacje z tej oraz innych paranormalnych dziedzin, a możecie je Państwu nadsyłać pod kontakty, które są wklejone w opisie tej audycji, a za chwilę będą też podane w sposób głosowy. Mówił do Państwa Marek Sęk-Iwelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Oto nasze numery telefonów. Stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a lub nagrania wiadomości głosowej. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bądź z zagranicy prosimy ponadto o podanie głosowo numeru, na który mamy oddzwonić. Z każdym z Państwa umawiamy się na rozmowę indywidualnie. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Czekamy również na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Można również skorzystać z zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. www.paranormalium.pl. Wszystkim naszym rozmówcom i korespondentom gwarantujemy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.
sięgli już dziś po nieznany świat. Najstarsze polskie czasopismo poruszające tematy z pogranicza nauki. Artykuły o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej i nie tylko. Nieznany świat. Miesięcznik dostępny w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz w wersji elektronicznej na platformie nexto.pl.